Ludzie i pieniądze.
Jaki to był rok dla portu Gdański, w ogóle dla naszej gospodarki morskiej? Podsumowanie, co było największym wyzwaniem, co działo się w inwestycjach, jakie plany na przyszłość i jakie kolejne wyzwania? Rywalizacja amerykańsko-chińska, a międzynarodowe łańcuchy dostaw i co to może oznaczać dla Polski? I poza tym, jak włączyć gminy regionu do działań związanych z gospodarką morską? Jak to zrobić w sposób, by mogły korzystać z dobrodziejstwa sąsiedztwa morza? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście, dyrektor Piotr Bura, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Mateusz Kowalewski, prezes gospodarki morskiej.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
A na początek, Gdynia przypłynęła do Gdańska. O co chodzi?
To może ja zacznę, bo...
Dyrektor Piotr Bura.
To jest taki chichot historii, mam wrażenie, że HMM Gdańsk, który też jest jednym z największych kontenerowców pływających na świecie, który od 3 lat pływa po morzach i oceanach, nie przypływa do Gdańska, tylko do Rotterdamu, a OOCL Gdynia nie przypływa do Gdyni, tylko do Gdańska.
Czyli od razu wyjaśniamy słuchaczom, że chodzi o wielki kontenerowiec, który nazywa się Gdynia, a zawinął do portu w Gdańsku. Jak duży to jest kontenerowiec? Tak gdybyśmy mogli na wyobraźnię podziałać słuchaczy, żeby wiedzieli, jakie statki do nas przypływają.
No jest to jeden z tych największych kolosów pływających po oceanach. 400 metrów długości, ponad 24 tysiące TU, czyli kontenerów 20-stopowych. Więc naprawdę olbrzym, ale do takich widoków w porcie Gdańsk jesteśmy przyzwyczajeni. Baltic Hub obsługuje jednostki tej wielkości od wielu lat i takich wizyt mamy no, kilka, nawet kilkanaście miesięcznie, więc jest to pewien standard w branży kontenerowej. No warto też tutaj dodać, że no, jest to ta jednostka OCL Gdynia, jest nowoczesną jednostką, ostatnio oddaną armatorowi do użytkowania, z nowoczesnym napędem, przystosowana do zasilania metanolem, więc też gdzieś obejmuje te wymogi między innymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej, jeśli chodzi o obniżenie emisji z żeglugi.
Może tak, żeby pozwolić sobie wyobrazić, jaka to jest wielka jednostka, bo 400 metrów długości to może się wydawać niedużo do przebiegnięcia, ale jeżeli już sobie pomyślimy, że jest to długość 4 boisk piłkarskich, to już przebiec 4 boiska piłkarskie to już nie jest tak łatwo.
O, i działa na wyobraźnię.
Prawda? I to jest nieprawdopodobne, że tego typu duże jednostki u nas są absolutną codziennością. Są to największe jednostki na świecie i są codziennością. Niedawno też gościliśmy bardzo ciekawą jednostkę, jeżeli mówimy o proekologiczności, jak CMA CGM Concorde. To jest jednostka, która przypłynęła do nas z portu Busan z Korei, która jest na LNG. Prawda? W tym momencie faktycznie płynie do Dunkierki. Jak tutaj rozmawiamy, jest to francuska linia oceaniczna.
Czyli jak panowie mówią, wynika z tego, że coraz więcej przypływa do nas jednostek budowanych jakby w zgodzie z ideą dekarbonizacji, więc to też jest dobra wiadomość dla mieszkańców tutaj regionu, że nie będziemy, znaczy coraz mniej zanieczyszczeń też z gospodarki morskiej zostaje u nas, ponieważ coraz bardziej nowoczesne jednostki przypływają. Przez pierwsze pół roku na nabrzeżach portu Gdańsk przeładowano 41 milionów 200 tysięcy ton towarów. To wzrost wolumenu o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największe wzrosty notowały surowce energetyczne, jak węgiel, paliwa płynne. To było do połowy mijającego roku. Tak było w porcie Gdańsk. W porcie Gdynia też też nieźle to wyglądało. W pierwszym pół roku rekordowe okazały się przeładunki zbóż, wyniosły 3 300 000 ton. Na przykład dobiegamy do końcówki roku, no i czas właśnie na podsumowania. To może najpierw od portu Gdańsk zacznijmy. Jaki to był rok?
Ja bardzo chętnie zdradzę Państwu, chyba po raz pierwszy, bo jeszcze nigdy tego nie mówiliśmy, jak to wygląda po 11 miesiącach. I to jest absolutnie spektakularne, ale nie mówię o tym z dumą, jako że jestem pracownikiem zarządu portu, tylko ja mam wrażenie i muszę się tu z Państwem podzielić osobistą refleksją, że to jest duma nasza jako Polaków w ogóle, ponieważ mamy faktycznie taki hub europejski, absolutnie. I tak jak w zeszłym roku przeładowaliśmy 68 milionów ton, w tym okresie w zeszłym roku było przeładowane 61 milionów, a teraz mamy już prawie 75 milionów ton przeładowane.
To idziemy na bardzo duży rekord.
Absolutny rekord i jest to 8 miejsce w Europie, 6 w Unii Europejskiej. I jeżeli my w tym momencie w Gdańsku wyprzedzamy takie porty jak Marsylia, Barcelona, prawda, Walencja, więc to są marki same w sobie, jako miasta, jako europejskie, duże, ogromne ośrodki ekonomiczne. I my to już w tym momencie wyprzedzamy, dlatego czuję taką dumę jako po prostu Polak.
A co było w mijającym roku największym wyzwaniem dla portu?
Oczywiście bardzo mocno wspieramy nasz region w ogóle, nie tylko Polskę, prawda, właśnie w paliwach, czyli są to paliwa płynne, jest to węgiel, ale są to oczywiście też towary skonteneryzowane. Dlaczego mówię nie tylko Polskę? Dlatego, że Naftoport jest połączony z naszymi dwoma rafineriami w Gdańsku i w Płocku, ale też z dwoma rafineriami niemieckimi. I w tym momencie jest to jedyne miejsce w Polsce, w którym jesteśmy w stanie przyjąć import towarów do produkcji później paliw w rafineriach.
A szerzej całą gospodarkę morską, też jakby z dziennikarskiego obowiązku obserwował pan prezes Kowalewski, jak tutaj się ten mijający rok rysuje i pod względem tego, co się udało, też tego, co się nie udało, wyzwań.
Ostatni czas to naprawdę okres olbrzymich wyzwań i zupełnie nowej roli portów morskich, zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, jak i polską gospodarkę. I no już w czerwcu podczas Kongresu Polskie Porty 2030 w Sopocie przewidywaliśmy, że port Gdańsk przekroczy tą kolejną magiczną barierę w przeładunkach, czyli 80 milionów ton i wszystko wskazuje na to, że ta bariera zostanie przekroczona. No jest to z pewnością historyczny wynik, szczególnie biorąc pod uwagę, nie wiem, dane statystyczne sprzed 10 i więcej lat, gdzie port Gdańsk przeładowywał poniżej 30 milionów ton, w tym na przykład około 10 milionów z hakiem ropy naftowej, a w tym roku będzie to pewnie 80 milionów ton ogółem i 40 milionów ton ropy naftowej. Gigantyczne też przeładunki, jeśli chodzi o ładunki masowe, sypkie, świetne wyniki i naprawdę hub, regionalny hub, bałtycki hub, jeśli chodzi o przeładunki kontenerów. Oprócz tego szereg wyzwań. Mamy w tej chwili rozbudowę Baltic Hub i budowę terminala T3. No, wiąże się to z pewnymi problemami organizacyjnymi. No, mamy tam kolejki i pewną tam kongestię ładunków. Ale to też bardzo ważny aspekt. W tej trudnej sytuacji okazuje się, że Gdynia nie konkuruje z Gdańskiem, tylko ten wspólny region, jeżeli chodzi o ten wspólny hub kontenerowy, uzupełnia się nawzajem i w momencie, kiedy w Gdańsku jest czas inwestycji, Gdynia może przejmować część ładunków i pomagać armatorom i spedytorom w rozładowaniu tego napiętrzenia ilości kontenerów. Więc to są takie pozytywne zmiany i ja jestem przekonany o tym, że to właśnie Gdańsk i Gdynia powinny pełnić rolę takiego hubu w zakresie obrotu kontenerami na polskim wybrzeżu. Tu w taki naturalny sposób te ładunki, te szlaki handlowe przechodzą i przyszłość jest w dalszym rozwoju tego wolumenu. Jednocześnie, no z pewnością, tak patrząc troszeczkę w przyszłość, mamy do czynienia z dużymi zmiennymi. No ten boom, jeśli chodzi o surowce energetyczne, masowe, pewnie w pewnym stopniu wystopuje, no ponieważ...
To też dużo zależy od tego, jak się konflikt rosyjsko-ukraiński też zakończy.
Nie tylko, ale myślę, że wyciągając wnioski i jakby z tego szaleństwa energetycznego, które mieliśmy w 2020 roku i tak naprawdę nikt nie wiedział, ile kupować, kiedy kupować, za ile kupować, bo po prostu na rynku światowym był chaos i trudno tu było przewidywać jakiekolwiek najlepsze rozwiązanie. Dziś wydaje się, że sytuacja się troszeczkę unormowała, te alternatywne szlaki wyłączające Rosję się przetarły i możemy na tym budować taki naturalny wolumen, naturalną politykę, jeśli chodzi o surowce energetyczne i ich import do Polski.
Tu może warto zaznaczyć troszeczkę to, co przed nami, bo właśnie to jest tak, że my w tym momencie jesteśmy w doskonałym miejscu jako Gdańsk, Gdynia. Ja mówię o tych dwóch naszych portach. Oczywiście Szczecin, Świnoujście, który jest drugim największym portem w Polsce, jest też bardzo ważnym absolutnie elementem. Natomiast mówimy tutaj w tym momencie prawdopodobnie bardziej zastanawiamy się pod kątem lokalnym. Natomiast jest to bardzo istotne z uwagi na to, że my mamy jeszcze wciąż bardzo duże szanse rozwojowe. I to, co się dzieje właśnie, co pan prezes Kowalewski powiedział, co się dzieje właśnie z rozbudową Baltic Hubu, nie dzieje się to bez powodu oczywiście. Jest to już najszybciej największy terminal kontenerowy na Bałtyku, a będzie dwa razy większy, prawda? To jest potencjał, który mamy tutaj. I inwestycje to jest oczywiście takie koło zamachowe, właśnie napędowe tego wszystkiego, prawda? My w zeszłym roku tylko razem, jeżeli byśmy połączyli inwestycje Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Urzędu Morskiego i PKP PLK, to jest około 6 miliardów złotych inwestycji. I wcześniej powiedziałem o tych boiskach, że prawda, jest to czterokrotność boisk, długości boisk, kontenerowiec. Natomiast tutaj proszę sobie wyobrazić, że potężna inwestycja, jaką było wybudowanie Stadionu Narodowego w Warszawie, to za te pieniądze to byśmy 4 takie inwestycje w roku wykonali, prawda? No i to są takie właśnie wolumeny.
No i teraz powiedzmy, dlaczego trzeba rozbudowywać Baltic Hub na przykład, bo przecież ci, którzy budują statki, też nie zasypiają gruszek w popiele i też budują te jednostki coraz większe. Więcej można na nie załadować. One będą miały większe zanurzenie i porty muszą nadążać za tym, co dzieje się w stoczniach.
Można by powiedzieć, że chociażby w tym okresie świątecznym my po prostu absolutnie pomagamy świętemu Mikołajowi, prawda? Te wszystkie towary nie pojawiłyby się, gdyby nie chociażby terminal Baltic Hub.
No właśnie dzisiaj czytałam, że wszedł niedawno chiński sklep internetowy i już 1 milion klientów z Polski w krótkim czasie z niego korzysta, a towary to no, z Chin, więc nie wszystkie przylecą do nas samolotami, część pewnie będzie przypływała statkami. No i widać, jak to jest potrzebne. A co przed nami? Jakie ewentualnie wyzwania też, czy zagrożenia, które bierzemy pod uwagę na przyszłość? No i też inwestycje, z którymi przyjdzie się mierzyć po nowym roku.
Jeżeli chodzi o port w Gdańsku, to inwestycje... Jedną z ważniejszych inwestycji, która została ogłoszona przez Gazsystem niedawno, to jest FSRU, czyli pływający terminal gazowy. To jest bardzo ważne, bardzo prosta inwestycja, mam wrażenie, z punktu widzenia mieszkańców, ponieważ jest to po prostu jeden terminal, jeden statek na stałe zacumowany do falochronu, który będzie prawie 3 kilometry od brzegu i wszystko to, co jest dalej, jest po prostu pod wodą, pod plażą, pod ziemią. I tyle. Z punktu widzenia mieszkańca bardzo prosta inwestycja. Z punktu widzenia oczywiście tego, kto realizuje, wcale nie taka prosta, bo taki jeden falochron, budowa jednego falochronu to koszt około miliarda złotych, więc to aż tak łatwe nie jest. Ale z punktu widzenia później eksploatacji będzie dosyć proste, a bardzo istotne, żebyśmy mieli możliwość chociażby pozyskiwania gazu właśnie ze Stanów Zjednoczonych bądź z innych kierunków całego świata.
Czyli bezpieczeństwo energetyczne. Tak.
I ta inwestycja w pewnym stopniu już się realizuje. Jeśli ktoś znalazłby się na plaży przy Górkach Zachodnich, to widać, że pewne prace tam już się odbywają. I oczywiście jest to konieczna inwestycja, żeby zapewnić sobie to bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikować dostawy, ponieważ trzeba przyjąć, że przez najbliższą dekadę, dwie, trudno tu określić, nie ma takiej technicznej możliwości, politycznej możliwości, żeby wróciły dostawy czy ropy, czy gazu z Rosji.
A to jest nasze bezpieczeństwo energetyczne i tak jak mówimy, sprawa bardzo ważna. Teraz troszkę porozmawiajmy o tym, co się dzieje na rynku międzynarodowym. Trwa gospodarcza rywalizacja Stanów Zjednoczonych, i wspomnianych już tutaj dzisiaj Chin. Stany, ale też i Europa próbują uniezależnić się gospodarczo od Chin. O tym, jak bardzo ta niezależność jest potrzebna, to pokazała światu między innymi pandemia, przerwane łańcuchy dostaw, związane z tym kongestie. I co ta rywalizacja amerykańsko-chińska, czy też amerykańsko-chińska i europejsko-chińska, jakie to może wywrzeć skutki dla portów i w jaki sposób i czy my, nasze porty, możemy tę sytuację jakoś wykorzystać? Nasze porty, nasze miasta przyportowe?
Z pewnością od tak naprawdę COVID rozpoczął te problemy w łańcuchu dostaw. Mieliśmy blokadę kanału Suezkiego, potem lawinowy wzrost stawek frachtowych, jeśli chodzi o stawki kontenerowe z Chin.
O 300% chyba poszły w górę w ciągu miesiąca. To było coś takiego niesamowitego.
To jest prawdziwy, że tak powiem, roller coaster cenowy. Mieliśmy pół roku temu, czy tam kilka, pół roku temu i więcej, stawki dochodzące do 20 tysięcy dolarów za TU, czyli ten 20-stopowy kontener. W tej chwili to jest $500. Spedytorzy mówią, że taniej sprowadzić kontener z Chin do Polski niż dowieźć go z Gdańska do Warszawy. Więc naprawdę sytuacja jest
dynamiczna.
Bardzo dynamiczna. Podobnie jak węglu, więc naprawdę w tej branży portowej te zmiany to dzisiaj jest ta jedyna stała. Jednocześnie faktycznie mamy na świecie pewnego rodzaju pad. Z jednej strony problemy w łańcuchu dostaw, problemy z dostawą półprzewodników, ale nie tylko. Jesteśmy klientami czy salonów samochodowych, czy sklepów z elektroniką, czy wielu innych.
Czy aptek nawet.
Czy aptek. I hasło, że jest brak dostępności, jest problem z dostawą, są opóźnienia w dostawach. Przyzwyczailiśmy się do tego. I z tego faktycznie między innymi Amerykanie czy Europa musi wyciągać wnioski, ponieważ tak olbrzymie uzależnienie się od jednego dostawcy, czyli Chin, powoduje zbyt wielką zależność naszych gospodarek, naszego biznesu od tego, można powiedzieć, chińskiego smoka. Więc z pewnością pojawiają się trendy przenoszenia produkcji, czy planów przenoszenia powrotu produkcji, czy do Stanów Zjednoczonych, czy do Meksyku, Kanady, jeżeli chodzi o Amerykę Północną, i pojawiają się coraz częściej koncepcje powrotu do produkcji w Europie. Ostatnio mamy tu informację na przykład dotyczącą gigantycznej inwestycji Intela pod Wrocławiem i to jest pewien dowód na to, że ta dywersyfikacja produkcji i dywersyfikacja w łańcuchu dostaw będzie miała miejsce.
To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, dlatego że ja nawet tutaj, jak rozmawialiśmy, powiedziałem i o Chinach, i o Stanach Zjednoczonych. Politycznie jest bardzo duże napięcie, ale w biznesie dalej biznes działa, prawda? Bo no trochę nie da się tego, koszty by były zbyt duże i po jednej, i po drugiej stronie. To wszystko jest od siebie zależne, żeby w tym momencie współpraca przestała istnieć. I my z jednej strony, ten statek OOCL Gdynia zaczyna w Szanghaju swoją podróż, prawda? Więc my w tym momencie oczywiście przyjmujemy bardzo dużo towarów z Chin, a w tym samym czasie... Teraz, jak tutaj siedzimy, moi koledzy z zarządu portu są w Waszyngtonie, w ambasadzie, są w portach amerykańskich, żeby właśnie dbać również o tą właśnie drugą odnogę, żeby linie bezpośrednie, bo my pośrednie linie oczywiście mamy do Stanów Zjednoczonych, z portu Gdańsk pływamy dużo, ale nie mamy bezpośredniej linii. I to jest właśnie to, nad czym w tym momencie pracujemy. Natomiast to też jest bardzo istotne, ponieważ można zobaczyć ostatnio, w zeszłym tygodniu byłem na uczelni Łazarskiego na bardzo ciekawej konferencji dotyczącej właśnie tej rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami. I tam najlepsi amerykaniści w Polsce absolutnie byli obecni. I stamtąd na przykład wywiozłem taką wiedzę, że proszę zobaczyć, ja wiem, że w radiu ciężko jest obrazami mówić, ale można sobie nawet wpisać w Wikipedii kolej dużych prędkości w Chinach. I pojawi się mapa, która pokazuje, oni faktycznie, Chińczycy w 2007 roku stwierdzili, że do 2020 wybudują 35 tysięcy kilometrów kolei dużej prędkości i to po prostu zrobili. Natomiast jak spojrzy się na mapę, to widać, że ta część, która ma nabrzeża i porty, jest absolutnie siatką połączeń kolei dużej prędkości. Natomiast ten hinterland tak zwany, już bez właśnie dostępu do morza i do oceanu, nie ma po prostu tej kolei. I to pokazuje, jak właśnie te porty, wokół portów buduje się całą logistykę, co nie jest dziwne, bo ponad 90% towarów na całym świecie chodzi po prostu wodą.
No to jest niesamowite i to jest też wyzwanie na przyszłość. Polska ma szansę teraz, to jest właśnie szansa, to jest okazja, żeby wykorzystać tę sytuację, jak najwięcej lobbować właśnie między innymi, tak jak pan mówi. Jesteście obecni, pilnujecie interesów w Stanach Zjednoczonych. Co by to nam wszystko dało?
Absolutnie tak, absolutnie. Musimy to robić. My z jednej strony ta nasza geograficzna pozycja zawsze była dla nas przekleństwem. W tym momencie wygląda na to, tutaj oczywiście powtarzam po geopolitykach, których obserwuję, czytam, słucham, w tym momencie wygląda na to, że mamy dużą szansę jako Polska wykorzystać to właśnie dokładnie to położenie. Niestety nie wygląda to tak ładnie, nie wygląda to prosto, nie jest to proste zadanie, ale przed nami wszystkimi.
Ostatnie zdanie, pan Kowalewski.
Myślę, że jesteśmy w dość trudnej sytuacji. No wszyscy się martwią, jak ta przyszłość może wyglądać, jak rozwijać się będzie, jaki wpływ będzie miał rozwój konfliktu, czy na Ukrainie, czy teraz na Bliskim Wschodzie. No ryzyko oczywiście, ryzyko konfliktu, na przykład jeśli chodzi o Tajwan, ale z drugiej strony to, co jest tym wyróżnikiem branży portowej, że no, ona korzysta na zmianach. I z tym zmiennym rynkiem teraz mamy do czynienia i z pewnością beneficjentem tego są porty i transport morski.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś dyrektor Piotr Bura, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Mateusz Kowalewski, prezes gospodarki morskiej.pl. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.